Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
A dzisiaj sztuki wizualne, bardzo współczesne. Rozmawiamy o nowej wystawie w galerii, o nowych wystawach, bardzo przepraszam, tu słuszna korekta, w BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zaraz Państwu wszystko wyjaśnimy, dlaczego to jest bardzo ważne miejsce, chciałam powiedzieć, na mapie Krakowa. No do pewnego stopnia na mapie sztuki z Krakowa. Albowiem tam od kilku dni oglądać można dwie wystawy dwóch znakomitych krakowskich twórców, których witam bardzo serdecznie w studiu. Bogumił Książek, Krzysztof Marchlak. Dzień dobry. Witajcie.
Dzień dobry.
No a celowo, Robercie, ciebie zostawiłam na sam koniec, ponieważ to ty sprawiłaś, że się tutaj spotkaliśmy. To ty zatem jesteś winien tej całej sytuacji. Robert Domżalski, inicjator naszego spotkania i kurator wystawy Bogumiła Książka.
Dzień dobry Państwu.
Witaj. Powiedz, co wy z tym Ostrowcem Świętokrzyskim. To nie jest pierwszy raz, kiedy tam się dzieje coś z Krakowa, więc no, wiadomo, że to trzeba rozwikłać.
Tak, tak, tak. BWA Ostrowiec Świętokrzyski to jest już miejsce, które znają fani sztuki współczesnej, ponieważ od kilku lat dzieją się tam bardzo ciekawe rzeczy. Wielu artystów miało tam swoje indywidualne wystawy. Działa też tam taki duży konkurs, który BWA Ostrowiec Świętokrzyski organizuje i wyłania młodych artystów, którzy tam wystawiają. To jest konkurs o nazwie Lustro, ale tak się składa, no dlatego, że Kraków jest miastem sztuki współczesnej także. Wielu laureatów i laureatek pochodzi z Krakowa i w ten sposób tam te wystawy otrzymali. Niemniej pojawiają się też tam artyści spoza tego konkursu. No i właśnie Bogumił Książek prezentuje obecnie tam wystawę Wydech, a Krzysztof Marchlak wystawę Układ Współczulny. Kuratorką jest Justyna Łada, która jest jednocześnie dyrektorką BWA Ostrowiec Świętokrzyski.
Lubią nas tam po prostu, może tak wprost zapytam.
To prawda, jest tam otwartość na nasze działania tutaj wywodzące się z Krakowa. Z drugiej strony de facto jak przemierzymy Polskę wzdłuż i wszerz, to artystów, którzy pracują w Krakowie, albo mają związki z Krakowa, albo są po Akademii w Krakowie, znajdziemy wszędzie. To są...
No
jasne, talentu
to jasne, ale no dobrze, to muszę głębiej tutaj ten wątek jakby przeanalizować publicznie. No nie z każdego miasta jedzie autobus, prawda? No więc to są bardzo wesołe autobusy. Nigdy nie miałam przyjemności, ale po prostu znam legendę tego autobusu. I to jest jak trochę za takich dawnych, cudownych czasów, że się po prostu wsiadało do autobusu i...
Tak, no i... to jest wyjątkowa sprawa.
Tak, rzeczywiście. Proszę, bo widzę, że artysta chciał coś skomentować. Proszę bardzo, Bogumił Książek.
Tak, kilkukrotnie już brałem udział w tej podróży i ma to coś w sobie, jakieś takie reminiscencje przychodzą na myśl, jakichś filmów z lat 70.
Tak, jest jakiś topos się wyłania, prawda? To takiej podróży tutaj do sztuki, no ale kojarzy się dobrze bardzo, pięknie.
Tak, więc jeżeli chodzi...
Więc autobusy są. Tak, są tajne autobusy, nie są autobusy, które znajdziecie Państwo w rozkładzie. Nie, nie, nie.
tak, takie środowiskowe. Tutaj zacznę może od uzasadnienia i powiązania, dlaczego Ostrowiec Świętokrzyski, a te konkretne projekty, ponieważ one mają jakieś powiązanie, które usprawiedliwia to, że akurat wystawa Wydech i wystawa Układ Współczulny zorganizowane są właśnie w Ostrowcu. Wydech, to pozwolę sobie zacząć od tego projektu, jako że kuratoruję.
Jasne.
Wydech Bogumiła Książka to wzruszająca, poetycka historia, ale osadzona w pewnych faktach, nawet bym powiedział o takich wstrząsających faktach. Jak rozmawialiśmy o jakiejś współpracy kuratorskiej, Bogumił opowiedział mi, że pracuje nad serią obrazów, które będą dedykowane oddechom, które ukształtowały szklane elementy mozaiki Krystyny Zgut-Strachockiej, która znajdowała się w hotelu Forum od lat 80. do 2024 roku. Ona została wtedy zniszczona. I Bogumił poczuł się wywołany pewną okolicznością zewnętrzną do tego przedsięwzięcia. Okazało się, że jego żona, Ania Stankiewicz, fotografka, wykonała ostatnią dokumentację tego dzieła sztuki. Zapomniane, no, ukryte w tym niedostępnym gmachu dzieło, pierwotnie ozdoba klubu kawiarni, została udokumentowana w 2018 roku. Ania Stankiewicz wykonała tam serię zdjęć. Jedno pokazujemy na wystawie. No i to było punktem wyjścia do całej serii obrazów, ale nie tylko, bo tam też są prace o charakterze instalacji, także instalacji dźwiękowej, więc to tak słowem wstępu.
Będziemy oczywiście to
tak
omawiać.
A z kolei...
A związek tak z Ostrowcem?
Huta.
No tak,
Ostrowiec Świętokrzyski to jest miasto Huty. I ostrowczanie są bardzo dumni z tego,
część
że...
Część takiej miejskiej tożsamości.
Tak. Mhm. Tutaj konkretnie Bogumił jako taki artysta, researcher, dotarł w ogóle do tej huty szkła, gdzie te elementy zostały wykonane. Co więcej, nawet odnalazł jednego z hutników, który dmuchał te elementy. No, to spotkanie z hutą szkła zaowocowało też pozyskaniem pewnych elementów, które wkomponował do swoich obrazów i całej wystawy. Więc to właśnie jakoś podjęcie tego tematu, prawda, że no tutaj też hutnicy, tu hutnicy, bo to jest nie tylko zniszczenie dzieła sztuki wybitnej artystki, ale też zniszczenie pracy rzemieślników, wielu rzemieślników, którzy no ten trud poszedł na marne. Mm-hmm. Coś, co miało być tak uwiecznione, rozbiło się.
Wyjątkowe barbarzyństwo, tak. To właściwie nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Wystawa Krzysztofa Marchlaka to wystawa przekrojowa. No tutaj Krzysztof tutaj jest pewnie publiczności z Krakowa dobrze znany, bo miał ostatnio świetną wystawę Sleeping Beauty w Mocaku w ubiegłym roku, prawda?
Tak.
No i tutaj akurat dla Ostrowca przygotował taką małą retrospektywę. Tam można zobaczyć pracę, najstarsze z 2017 roku, z bogatego repertuaru Krzysztofa, bo Krzysztof Marchlak to jest artysta przez duże A, nie tylko jedno medium.
Tylko takich tutaj w studiu gościmy.
Tak, nie tylko znany jako wybitny fotograf, ale też właśnie świetny malarz i też właśnie malarstwo z tymi obrazami, co jest rzadkością u ciebie. Tutaj na tej wystawie jest połączone. I co więcej, jest tam, z czego się bardzo cieszę, premierowy pokaz dzieła, które ja już znałem, ale właśnie czekałem, aż w końcu ono się doczeka wystawienia. Fotografię takiego wysypiska albo cmentarzyska nieudanych figurek z fabryki w Ćmielowie. Ćmielów to jest właśnie miasto porcelany tuż koło miasta Huty, Ostrowca Świętokrzyskiego. I więc ta
wszystko to się zaczyna łączyć.
Tak. I tu mamy też rozbite elementy. Więc to jakoś łączy te wystawy w programie BWA Ostrowiec Świętokrzyski.
No to już absolutnie żadnych pytań nie mam. Wszystko się wydaje doskonale uzasadnione. No poza tym, że i to była moja pierwsza myśl, kiedy przeczytałam twojego maila, Robercie, że dlaczego takie wystawy nie dzieją się w Krakowie? Dlaczego ich nie mogę zobaczyć, skoro nie mogłam wsiąść akurat do tego autobusu? Obie chciałabym natychmiast zobaczyć. Mam nadzieję, że może jeszcze jakiś autobus na finisarz, bo też się zdarzają, prawda? No wiadomo. Zacznę od pana profesora. Bogumile, ta historia jest zupełnie nieprawdopodobna. Zresztą ona... Najpierw byłam zdziwiona, kiedy przeczytałam, że jak to mozaika, no jednak to jest zupełnie inne medium. Ty jesteś malarzem w sensie ścisłym. A potem pomyślałam, że tak, to jest jedna z takich twoich historii, że coś się przydarzyło, naprawdę się przydarzyło, udokumentowane i wtedy się dla ciebie to dopiero zaczyna i gdzieś odrywasz się zupełnie od ziemi właśnie z tymi historiami. Myślę, że na początku pewnie były, jak my wszyscy, pewnie czułeś jakieś takie wkurzenie, że jak to w ogóle jest możliwe, coś takiego. Żeby niszczyć absolutnie bezcenne dziedzictwo.
Więc to jest ten moment, gdy wybuchł skandal związany z tą sytuacją. To jest ten moment, w którym mi się wszystko w głowie poukładało, bo ja to o tej mozaice w przeciwieństwie do do większości nas wszystkich, za wyjątkiem grona, bardzo wąskiego grona specjalistów.
Ale też bardzo wąskiego.
Bardzo, bardzo.
No, bo gdyby ono było szersze, to by się to nie dałoby się tego zrobić w ten sposób.
Nie dałoby się, bo moja żona, Anna Stankiewicz, fotografuje Kraków modernistyczny, socmodernistyczny, socrealistyczny już od wielu lat. Przynosi wspaniałe zdjęcia do domu i no ja odkrywam tak Kraków na nowo, bo ona ma brzytwę w oku. Po prostu te kadry, te ujęcia są tak komponowane, że aż trudno uwierzyć, że to jest nasze miasto. Mm. Bo no tam kratki schodowe wyglądają bardziej jak wiedeńskie, no i tak dalej. No i właśnie to było w 2018 roku. Ja akurat wtedy czytałem doktora Faustusa Manna. Świetna książka o genialnym artyście Adrianie Lewiskinie, który
świetna, ale przygnębiająca dosyć.
Tak, bardzo, bardzo, bardzo. I takim momentem właśnie, jednym z tych zanurzeń dosłownie jest historia, nie wiadomo czy on ją wymyśla w swym już chorym umyśle, genialnym, ale chorym, czy też faktycznie udał się w podróż na dno oceanu, w najgłębsze jego zakątki, razem ze swoim przyjacielem badaczem i tam właśnie obaj podróżnicy z okna, z bulaju, batyskafu dostrzegają różne, przeróżne stworzenia, organizmy, których nie powinno w ogóle nie powinny zaistnieć w tych warunkach zgodnie z tamtejszą wiedzą i tak dalej. Te zgrupowane podwodne stwory oblegają batyskaf. W pewnym momencie doktor, badacz wyłącza prąd i wówczas się okazuje, że one wszystkie iluminują. No, wiadomo, są te wszystkie. Ja tu z biologii to jestem dosyć kiepski. Może tym bardziej właśnie.
Obawiam się, że tu nie będzie mocnego wsparcia w tym gronie, ale wiemy, że one świecą. Tak,
tak.
Tam
są
różne
takie
procesy dzieją i rzeczywiście, tak. To jest na dnie.
A tu Ania mi przyniosła ilustrację w zasadzie do tych stron tej książki, bo ta mozaika, tu państwa odsyłam do internetu, spójrzcie, jak to kiedyś wyglądało. Ona właśnie wygląda jak jakaś rafa koralowa, jak jakieś takie podwodne polipy.
No, takie ma cudowne bąble.
Cudowne, ale naraz troszeczkę takie przerażające.
Tak, oczywiście.
I dlatego to też przekracza w ogóle to, czego oczekujemy od zwykłej dekoracji. To było prawdziwe dzieło sztuki. Taka perła, myślę, wśród dekoracji w całej Polsce. I na pewno pięknie podsumowująca dorobek autorki Krystyny Strachockiej z Gut. I dowiedziałem się, że jest ta mozaika i cieszyliśmy się, że Ania ją odkryła na zakurzonym piętrze ostatnim zamkniętego hotelu. I nagle się okazało w 2024 roku, że coś takiego zostało zniszczone. Totalny absurd, ale mi w tym momencie tak to też zadziałało na wyobraźnię, ta absurdalność. Tak, zdenerwowałem się tym bardzo, że właśnie pomyślałem o tych bańkach pękających, z których uwolniły się oddechy hutników dmuchaczy z ulicy Lipowej, którzy za instrukcjami projektantki całą tą mozaikę setek takich bąbli modelowanych i zatapianych w cemencie wydmuchali.
No to taka historia, właściwie trudno to sobie wyobrazić, jak musiały wyglądać ich rozmowy, jak wyglądała ta praca. Jakaś cudowna historia, jakaś baśniowa zupełnie. Chociaż w praktyce ciężka robota ludzi przywykłych do fizycznej pracy.
No tak, jeszcze te kolory i ta baśń i taka jakieś, no bo sam ten hotel był taką jakimś przeciwieństwem całego miasta, które pogrążało się w szarości, a tam PRL miał zabrylować.
No,
prawda?
Więc no taki łabędzi śpiew rzeczywiście tej epoki. No.
A ci hutnicy z kolei w tej szarzyźnie strasznej mieli udział w jakimś takim przedsięwzięciu nieprawdopodobnym. I ja poznałem takiego jednego z najmłodszego wówczas tej ekipy, człowieka, który ledwo co tam zaczął pracować, pewnie był trochę takim, no wiadomo, frycowe, pewnie tam jakieś dowcipy, jakieś popychanki mogły być.
Jasne.
Kupę zabawy, jak to jest w takim męskim, starszym gronie, jak się nowy pojawia. I on natychmiast, ledwo zaczął tam pracę, od razu się wydarzyło coś takiego. Nawet myślę, że może tak sobie myślał, że zawsze taka ta huta taka będzie, że tam będą powstawały takie rzeczy. No i on jest teraz już dojrzałym pracownikiem, który przekazuje swą wiedzę, jest ostatnim hutnikiem, mężczyzną, bo pojawiła się kobieta. I przekazuje hutniczce, młodej hutniczce sekrety szklarstwa? Jak to można nazwać? To nie jest szklarstwo chyba, a może?
No ładnie, co za towarzystwo tu dzisiaj w studiu. No hutnictwo jednak.
Tak, tak. Dmuchacze, oni tak mówią, hutnicy, dmuchacze.
Hutnictwo, dmuchactwo. No.
Tak, ja tylko tak dla kontekstu...
Mówimy po polsku, bardzo konsekwentnie używamy słów. Tak.
Tylko dla kontekstu zaznaczę, że Krystyna Zgód-Strachocka jest znana w ogóle z mozaiki. Najbardziej znane no to dekoracja Kina Kijów, ale też pijalni wód w Krynicy, w Krakowie. Także, ale miała w swoim dorobku też szklane, najczęściej jako dekoracje takich klubokawiarni. To pewnie dlatego, że to też było miejsce, gdzie się pojawiało szkło, uderzano kieliszkiem o kieliszek, więc pewnie taka była idea, że dekoracja ze szkła w takim miejscu, ale właśnie za każdym razem to było coś bardzo ambitnego, do tego stopnia, że przed hotelem Forum zrealizowała szklaną mozaikę w polskim przedstawicielstwie w Genewie. Przy ONZ i to był nagradzany projekt i pewnie dlatego Janusz Ingarden w ogóle do najbardziej luksusowego hotelu ją zaprosił. I co ciekawe, w tym trudnym gospodarczo okresie nie robiono cięć, nie szukano oszczędności akurat w tym aspekcie, prawda, że to musiało być bardzo drogie przedsięwzięcie, bo prawda, produkcja czegoś ze szkła, trzeba zrobić dużo elementów zapasowych, przewożenie wszystkiego trzeba prawda, wszystko o wiele dokładniej zabezpieczać.
One, Robert, niektóre mają około metra długości, te bąble wystawały, jak wystawały nad tymi znajdującymi się w kawiarni, jak gałęzie palm, prawda?
Tak.
Coś nieprawdopodobnego.
No. Tak, i przechodząc do wystawy, to właśnie wydech jest też pewną formą reanimacji, reanimacji pamięci o tej mozaice, bo to jest coś, co no, przyświecało Bogumiłowi. Więc to całe doświadczenie Bogumił zamienia w abstrakcję. To jest pewna historia, którą obserwujemy na płótnach, na ich świetlistości, która ma trochę nawiązywać do świetlistości szkła, do kolorów, które tam były wykorzystane, także do gry ze ścianą, która była ozdobiona, potem pozbawiona dekoracji. No i to jest taka główna poetycka treść ekspozycji.
A jak pracowałeś? Bo rozumiem, że materialność mozaiki jednak przenika do twojego malarstwa w jakiś sposób. Tak jest?
Tak. Od razu. Pierwszy pomysł to miałem muzyczny. Właśnie związany z tymi oddechami i kruszącym się szkłem. I koniec końców już... Myśląc, że tego na wystawie nie będzie, jednak w pewnym momencie sam podołałem. Okazało się, że muszę to sam zrobić i może się trochę cofnę. Dostałem od Mateusza Okońskiego, który jest stałym bywalcem pod halą przy Grzegórzeckiej, dostałem trzy zapasowe banieczki Krystyny Strachockiej.
Coś podobnego. No to są skarby, tak, rangi skarbów w skarbcu Mateusza, no bo tylko on ma takie skarby tak, w tym mieście.
Tak,
prawda?
Tak. Usłyszał, że się tym fascynuje i mi muszę mu za to dać rysunek. Tu się deklaruje. Bo...
No już to powiedziałeś publicznie, to już tak, chyba się tak nie wymigasz.
I mam takie banieczki małe, te najmniejsze, kojarzące się też bardzo specyficzny sposób też z PRL-em, bo mogę tutaj taką dygresję zrobić. No, pod strachem dzieci na zwierzyńcu była taka stara, tęga zakonnica, która z obszernym, skórzanym i wyświechtanym neseserem krążyła w okresie zimowo-jesienno-wczesnowiosennym po naszych ulicach.
To była prawdziwa zakonnica.
Najprawdziwsza. W środku miała masę szklanych baniek, które stawiała dzieciom. No i było wiadomo, że jak temperatura wzrasta powyżej 41 stopni,
no tak,
to może przyjść ona. W takim już właśnie stanie, w takim stanie jakiejś takich półhalucynacji, no tak, to jest, jak ja pamiętam z dzieciństwa, tak to wyglądało, pojawiała się wreszcie jej postać. No i tam był ten spirytus, którym napełniała te bańki, one buchały ogniem. No, więc gdzieś
jakieś przerażające zupełnie zestawienia, no ale no, tak było.
No, no tak. Więc ja te bańki mi się też przypomniały, przypomniały te ratujące moje życie i zdrowie zabiegi. Na brzuch mówiła tylko i się zaczynał cały
rytm. A to bolało? W ogóle nigdy nie... Nigdy...
O, daj spokój.
A, dobra, to nie wchodzi.
Bo tak wciąga.
Tak. Widziałam zdjęcia.
Dobrze. Poza tym się od razu te pamięci tam brata czy kogoś, kto tam już kiedyś to miał i pokazywał te plecy, jak Biedronka.
Ale skuteczne, bo jesteś tak, dzisiaj w formie. No więc,
jestem wdzięczny, bałem się, ale jestem wdzięczny. I te bańki właśnie od Mateusza trochę to przypominają. I ja zacząłem, przygotowując pracę, bo na moich części pracy są takie elementy ze szkła właśnie, rurki, I te trzy ostatnie bańki, napełniać je powietrzem i nagrywać ten odgłos napełnianego powietrzem szkła. I w ten sposób powstał rodzaj utworu z paru dziesięciu takich dmuchnięć, gdzie ta szklistość jest obecna, prawda, Robert? To się słyszy tam, że to jest szkło.
Ale różne wysokości się rzeczywiście udało ci jakoś zadmuchać, nadmuchać,
oczywiście. Wydmuchać. Nie, starałem się też nie popadać w nadmierną dekoracyjność, ale tak, cały proces ma taki charakter oddechu, rytmu, zagwizdu.
Ale taki atonalny utwór bardziej, prawda?
Tak,
To pięknie.
Tak. I on tak się niesie echem przez wystawę. I po każdym takim dmuchnięciu zaklejałem dużym neodymowym magnesem te otwory. I za pomocą tych magnesów następnie mogłem umieszczać te elementy na kilku specjalnie przygotowanych obrazach. A pozostałe prace już były taką wariacją, rodzajem improwizacji na temat tego motywu oddechu, szkła, przeźroczystości. No tak, jeśli...
Ale malarstwo jako w sensie ścisłym pojawia się na tej wystawie.
Naturalnie.
Czy tylko takie operacje właśnie ze szkłem?
Tak, naturalnie. Ja przepraszam może, bo tak się pogrążam w jakichś historiach.
No nie, ale to są cudowne...
Maluję.
Jednak malujesz, tak? Dobra.
W sumie jest 20 prac Bogumiła, no i 21 to jest właśnie zdjęcie Ani Stankiewicz. Jest też tam taka ciekawa metafora, bo tutaj warto to wspomnieć, że Bogumił właśnie, tutaj wspomniałeś o hucie na Lipowej. To jest zakład, który produkuje szkło od czasów przedwojennych. I to jest właśnie ta huta, gdzie te bańki Krystyna Zgód-Strachocka realizowała. I to miejsce zostało w ramach takiego artystycznego badania eksplorowane przez Bogumiła. I co ciekawe, Bogumił zasugerował pewną metaforę. Hutnicy na Lipowej raz w roku wygaszają piec, żeby go wyczyścić. On się zakleja wtedy taką szklaną sadzą,
Przez cały rok, prawda? Nagar powstaje.
Tak, te tysiące, czy tam miliony nawet jakieś kropli z tych wszystkich naczyń, one zaklejają ten piec i to trzeba po prostu skuć. I Bogumił pozyskał wnętrze tego, taką właśnie szklaną masę, którą obklejano te piece, żeby, którą obkleiły się te piece, żeby tę metaforę właśnie jakiegoś wygaszenia porównać do tego braku, arcydzieła, które zostało zniszczone. No i to jest też jakiś chyba punkt zaczepienia do też opowieści do Krzysztofa, prawda? Bo ty też znalazłeś jakieś resztki w fabryce, które cię zainspirowały.
Dobrze, to zacznijmy może tę rozmowę, bo jeszcze wrócimy do wystawy Bogumiła Książka, ale skoro pojawił się taki wątek, to może spróbujmy te wątki wystaw połączyć, chociaż to zupełnie nie jest konieczne, żeby te wystawy miały jakąś korespondencję. No ale okazuje się, że mają resztki, ale jakieś porcelanowe, porcelitowe, co to było, powiedz, skąd się
znaczy, sama wystawa Układ Współczulny, tak jak Robert wcześniej wspomniał, ona jest pokazem pewnych moich działań z ostatnich 9 lat, czyli od 2017 roku pracę tam pokazuję, co moje prace z doktoratu, które zostały pokazane tylko raz na obronie i później dopiero teraz do nich wróciłem. Natomiast najnowsza seria prac fotograficznych, której część można zobaczyć w BWA Ostrowiec Świętokrzyski, pochodzą z inspiracji zaobserwowanej w manufakturze w Ćmielowie, kiedy miałem możliwość zwiedzenia, zobaczenia, poznania procesu wytwarzania tych elementów porcelanowych w sposób taki tradycyjny. I dowiedziałem się tak naprawdę, jak duży procent tych elementów, które na początku etapu są dostępne, a ile na samym końcu przetrwa tą produkcję. Odpadów jest całkiem sporo. I pamiętam, Kasia Ri zabrała mnie do tej manufaktury, pokazała mi wszystko i na zapleczu zobaczyłem takie wielkie cmentarzysko tych elementów porcelanowych, które niepomalowane są, białe, właściwie jak kości. I wtedy stwierdziłem, jak miałem takie...
Jakieś formy takie przedstawiające już coś? Figuracje?
Niektóre tak, niektóre nie. Właściwie większość z nich ma takie dosyć obłe kształty, czyli tym bardziej jeszcze z kośćmi się kojarzyły mi. No, ale dla mnie było to z jednej strony przepięknym widokiem takiej góry ciekawych kształtów, ale, a z drugiej strony jednak znowu taka przerażająca wizja cmentarzyska. Zresztą we wcześniejszych pracach też miałem taką tendencję do sięgania do odpadów. Seria Paradiso, która czerpała z odpadów, z kwiatów plastikowych podcmentarnych, czyli bardziej wtedy buszowałem po śmietnikach i szukałem ciekawych elementów.
Znamy, jest to motyw, myślę, że dosyć wielu osobom otwartym
zresztą w ogóle odpad.
I tu profesor Książek ze zrozumieniem spojrzał mi w oczy.
Dokładnie. No, tak zresztą wiemy, w ogóle jest coś
w śmietnikach
uroczego.
Jest samo życie, no.
I dużo inspiracji tak naprawdę. I
właściwie.
Tak.
A my troszeczkę tak może, żeby tej nie brzmiało górnolotnie, jakby staramy się nadać nowe życie tej sytuacji. Jakby na nowo ją tworzymy, łączymy w różne, czasem dla nas, bo dla mnie zaskakujące konteksty, te elementy, które zaczynają tworzyć zupełnie nową historię. I właśnie na tej wystawie kilka prac z tej serii się pojawia, również ze względu na to, że Ćmielów jest zaraz za rogiem. I wydawało mi się to bardzo też kluczowe, żeby te prace tam się pojawiały. Chociaż na samej wystawie Układ Współczulny, ona jest tak skonstruowana, aby zarówno prace z serii Paradiso, jak również zdjęcia z moich współprac z teatrami krakowskimi.
Jest tego jakby coraz więcej.
Jest
uwielbiają
tego coraz więcej.
Cię i no, wspaniale. Tak.
No, dzieje się. No. I właściwie nam zależało na stworzeniu takiego układu właśnie przenikania się tych form, inspiracji i malarstwa, od którego tak naprawdę się wywodzę. Więc też ta porcelana jest tutaj pewną częścią, najbardziej obecną, najbardziej współczesną, na czym pracuję ciągle teraz jeszcze. Natomiast...
A to jest ciekawe, bo myślę, że znając twoją sztukę, pojawiasz się, miewasz regularnie wystawy, tak samo jak zresztą Bogumił Książek, jesteś obecny, jesteście obecni w galeriach i o waszych takich fascynacjach ceramiczno-szklanych myślę, że mało kto wie tak naprawdę. Tu się okazuje, że i dla jednego, i dla drugiego to jest poważny temat zupełnie.
To prawda. Zresztą dla mnie moment spotkania naszych wystaw w tym samym czasie...
No ciekawa jestem waszych wrażeń, emocji, ale ja to zaraz.
Ja się bardzo ucieszyłem. Jeszcze wejdę ci, Krzysiek, w słowo a propos właśnie tych twoich zdjęć z tymi elementami porcelanowymi, bo one na mnie zrobiły olbrzymie wrażenie. Ja już je widziałem w trakcie targów sztuki, taka praca się pojawiła i dla mnie wtedy tam w Pałacu Sztuki to była najciekawsza w ogóle praca i najbardziej mi się osadziła w pamięci, dlatego że coś tak jakoś, tak to potrafisz sfotografować, że te połamane elementy figurek właśnie wtedy ożywają. Właśnie w tych ten dramat pokruszenia powoduje to, że coś, co na zdjęciu jakby było sfotografowane w całości, to by bardziej odczuwalna była sztuczność i udawanie życia, nagle po tym dramatycznym potłuczeniu faktycznie zaczyna pulsować, zaczyna i nawet to zestawienie było przejmujące tych dwóch twoich zdjęć, gdzie jest taka grupa poplątanych ciał ludzkich, a obok te ta ceramika, więcej życia jest w tej ceramice, wiesz, i to jest coś nieprawdopodobnego. Czemu? Co tam się dzieje? No, to tyle.
Bardzo mi miło to słyszeć, bo również ta moja wystawa i współpraca z Justyną Ładą, kuratorką i dyrektorką BWA, była dla mnie też dosyć ciekawym odkryciem ze względu na to, że te prace powstawały osobno, ale kiedy je zestawialiśmy, nabierały, nie wiem czy nowych kontekstów, ale jeszcze większej mocy w takim przekazie. Więc bardzo miło mi to wszystko słyszeć. A ja też, a propos też naszych wystaw, też się bardzo cieszyłem, że będziemy mieli ten pokaz razem. I trochę się śmiałem do Justyny, że twoja wystawa ma tytuł Wydech. A jest taka dosyć lekka, świetlista, ma pewną niesamowitą wrażliwość, którą u ciebie zawsze bardzo cenię. Natomiast moja jest bardziej gęsta i ciężka, więc ja się śmiałem, że moja to jest wdech, a twoja to jest wydech.
No proszę, to naprawdę kurator by tego, żaden kurator by tego nie wymyślił, bo to się musi zadziać, prawda? To się musi zadziać w spotkaniu. Jeszcze cię chciałam, Krzysztofie, dopytać, a co musiałeś udowodnić podczas obrony pracy doktorskiej? Tak jestem ciekawa, bo pokazywałeś obrazy jeszcze wtedy, tak? Czy już przechodziłeś na stronę fotografii?
To jest... Pokazywałem obrazy, ale tak naprawdę to jest ciekawa historia dla mnie osobiście, ponieważ do tego projektu doktorskiego kupiłem aparat fotograficzny, żeby robić autoportrety, które wmontowywałem jako fotografię w obrazy. Więc
czyli tak naprawdę, taki użytkowy trochę to był gest, prawda?
Ale dla mnie jest to moment, w którym chyba nastąpiło to przejście albo zainteresowanie nowym medium i o dziwo po obronie doktoratu i z malarstwa, jakby zacząłem coraz więcej fotografować. I to był taki pierwszy moment, kiedy zacząłem zupełnie inaczej myśleć o fotografii. Zresztą też, jeśli chodzi o moje zdjęcia, ja zawsze lubię ten moment, w którym one troszeczkę od fotografii się oddalają, zbliżają się trochę do bardziej takiego wrażenia malarskości czy graficzności.
To właściwie w każdej recenzji z twoich wystaw, czy w opisach tych wystaw się pojawia. To mieszanie się tych gatunków tak naprawdę.
I wydaje mi się, że to po prostu mi zostało po tych latach doświadczenia malarskiego, z czego tak naprawdę bardzo się cieszę. Bo zresztą twórczość to jest pewne nagromadzenie się pewnych historii czy doświadczeń. Szczerze, ta moja obraza już była tak dawno, że właściwie przygotowując się do tej wystawy, W magazynie szukając pracy, jak wyciągnąłem tę pracę, to sobie tak jakby na nowo odświeżyłem tą sytuację i stwierdziłem, w sumie są całkiem dobre prace.
Fajnie móc na siebie spojrzeć właśnie tak już trochę jak na kogoś innego.
Więc właściwie wtedy poszedłem taki bardziej temat związany z tożsamością, z własną tożsamością. Pojawił się temat związany z taką wewnętrznością, czyli z tematem bardziej osobowości, nazwijmy to duszy w cudzysłowie, a ciałem cielesnością i taką fizycznością. Więc jakby wtedy poruszałem się wokół tego tematu. I wydaje mi się, że w różnych aspektach on się ciągle we mnie w tych pracach przejawia. I wydaje mi się, że ta wystawa Układ współczulny właściwie dosyć dobrze to pokazuje.
Ja jeszcze chciałam dorzucić do twojej refleksji taką tej wystawy w Ostrowcu nie widziałam jeszcze, ale mam wrażenie, że też jeśli mówimy o pewnej materialności, o ciałach, o przedmiotach, które wchodzą w obszar twojej sztuki, ten temat pewnej niedoskonałości, nieidealności i twojej jakby otwartości. Nie lubię słowa czułość akurat, bo się strasznie zbanalizowało, ale no jakiejś takiej świadomości tego jest, no bardzo, bardzo mocno twoją sztukę wyróżnia, że więc wyobrażam sobie, jak musiałeś przytulać te no właśnie skazane na nieistnienie właściwie resztki tej ceramiki, która, bo rozumiem, że to są śmieci, odpady, które nie mają dalszego życia, tego już nie można przerobić.
Później nie ma, nic z tym się nie da zrobić. A dla mnie jest, ja dużo fotografuję postacie zarówno do własnych projektów, jak również ze współpracami różnymi. I tak samo traktuję obiekty, jakby takie jako partnerów z pewną historią, wrażliwością.
Więc no dlatego właśnie, nie zawsze przychodzą do nas byty idealne, to znaczy rzadko takie przychodzą, albo
no może się wydawać, że nie są idealne, ale jednak ja właściwie staram się szukać pewnego uniwersalizmu w nich, prawda? I właściwie wydaje, jak ja bym miał spojrzeć na to, co robię sam, to właściwie lubię w tych obiektach i materiałach, w którym pracuję, szukać z jednej strony historii i docenić się. A fotografia jest świetnym narzędziem do budowania historii, narracji, do robienia zestawień przeróżnych, tak, że to, co się wydaje, to, co jest realne na fotografii, może stać się zupełnie surrealne i zaskakujące.
To prawda. Bogumile, czy coś dalej będzie z tymi powietrznymi tematami, które się zaczęły wraz z mozaiką? Bo masz zwyczaj, jeszcze w twojej sztuce jest bardzo są wyraziste te opowieści, które nad którymi starasz, panujesz, ale one, to widać, że to one cię biorą w posiadanie, tak w pierwszej kolejności, prawda?
Tak.
Nie tak zaprzeczysz. Jest.
Tak, no inaczej by mnie to pozostawiło obojętnym.
No.
Ja od dziecka lubiłem historię i tak się złożyło, że chociaż się wychowywałem w domu, gdzie w całej kamienicy było nas 11 kuzynostwa, to ja przez to, że byłem najstarszy, to nie miałem często z kim się bawić, ale za to przez to, że byłem najstarszy, to byłem świadkiem jak z całego świata, no wiadomo, jak tam te losy Polski, Polaków takie dziwne są. Przyjeżdżali w odwiedziny do moich dziadków, ich przyjaciele, koledzy, koleżanki, rodzina, uczennice mojej babki, która była one były w przedszkolu, takie przyjeżdżały, takie, jak się pojawiały tajemnicze kobiety, to było wiadomo, że to są Żydówki, które były w przedszkolu, przedszkolu warszawskim, w którym moja babcia je miała w grupie. Ona i tam.
I czy to się działo w czasie okupacji?
Tak. Więc różne były sytuacje, a to z Afryki ktoś. I I no ja. Więc ja wtedy już sobie odpuszczałem tam wychodzenie gdzieś, zabawy.
No, nie dziwię ci się,
no i słuchałem. I później się okazało, parę lat temu, bo zawsze inni mnie postrzegali jako takiego opowiadacza zawsze, a ja sobie zacząłem dopiero to jakoś w głowie bardziej układać stosunkowo niedawno. Więc faktycznie lubię się dać powieść historii i tak jak przy lotach, gdzie było o Janie Wnęku, takiej legendarnej postaci, ale na którą trochę punktów, jakichś haków jest, to znaczy on naprawdę istniał, bo ma wpis w księdze parafialnej w dniu pogrzebu. Są też jego rzeźby, bo był rzeźbiarzem przy okazji, nie tylko konstruktorem maszyn latających, o których właśnie opowiadają legendy. Więc on mnie on mnie właśnie zabrał w podróż lotów, jego postać. Ale już na tamtej wystawie były już takie zapowiedzi, których jeszcze na końca nie potrafiłem nazwać, ale już tego, co będzie kolejne. I potem się okazało, że do tego pasowała, że one jakby już zapowiadały historię, którą spotkam później. No. Mianowicie takie perkusyjne jakieś zacząłem rozwiązania stosować w tych pracach, które nawiązywały do maszyn latających, a nagle to się zaczęło zamieniać w coś, co by się tak bardziej rusza, jak jakieś perkusyjne instrumenty. I tutaj jest podobnie, na tej naszej wystawie jest taka praca pod tytułem Neolit. Nie zdążyłem dowieść zagadki neolitu, ale nad nią teraz pracuję.
Właśnie, o to chciałam usłyszeć.
No, więc już jakiś kieron... Pael. Pomyliłem się o parę dziesiąt tysięcy lat, przepraszam. Paleolit.
No. Myślę, że to jest w jakiś sposób w naszej rozmowie porównywalne, jeśli się rozumiemy, prawda?
Tak, tak. Więc nie chcę dalej opowiadać, bo to ta historia też się musi jakoś właśnie poukładać we mnie. Natomiast już pracuję nad czymś.
Ja tylko już
kierunek paleolit, mogę tak podsumować. Tak.
Pozwolę sobie tak skomentować właśnie z takiego dalszego życia projektu Wydech, że w zasadzie są jakieś trzy warstwy, o których tutaj warto wspomnieć. Bo po pierwsze, na pewno Bogumił ma jakiś pomysł, żeby poruszyć ten temat na nowo w takim przedsięwzięciu, które ma powstać przy ulicy Piłsudskiego, o którym pewnie wspomnisz. A po drugie, no, planujemy nawiązać jeszcze, to jest może teraz, znaczy właśnie może uda nam się ułatwić kontakt, bo wiemy, że Muzeum Krakowa w tym roku ma wystawę o hotelu Forum. I byłoby to bardzo fajne, żeby ta sztuka współczesna, która odpowiada na ten temat, skomentowała tę wystawę.
Już widzę tam twoją wystawę.
No. Tak, w Muzeum Podgórza. Mm-hmm. Jeszcze nie wiemy, kto to robi. Właśnie byśmy bardzo chcieli się dowiedzieć i żeby móc się odpowiednio sieciować. Mm-hmm. A trzecia warstwa to samo BWA Ostrowiec Świętokrzyski ma też taki pomysł, żeby ta historia, prawda? Bo dla nich to jest historia z Krakowa. Ale w samym województwie świętokrzyskim są mozaiki, które są zagrożone. I być może ta wystawa będzie pewnego rodzaju gestem politycznym, może jakimś aktywistycznym, który może uratować jakieś mozaiki. Nawet już byliśmy przy jednej, która jest w województwie świętokrzyskim, w Sędziszowie, milenijna z 66 roku, dom kultury z trzech stron obwiedziony mozaiką, takie piękne abstrakcje, trochę jakieś kosmiczne, motywy, świetna.
A wiadomo, kto projektował?
Tak, wiadomo, ale teraz akurat ja w głowie tego
nie mam,
ale wiadomo.
Krajewski?
Nie chcę tutaj mówić bez sprawdzenia, ale w każdym razie już ona raz była uratowana, a teraz ponownie tam lokalne władze twierdzą, że nie mają środków na remont, w związku z tym trzeba skuć, bo to będzie taniej.
Trudno uwierzyć, że w tej chwili ciągle jeszcze jest to możliwe, ale po prostu jest możliwe i nie ma się co egzaltować, tylko no właśnie dobrze, że jest wystawa Bogu miła i będzie rzeczywiście, jak powiedziałeś, jakimś politycznym znakiem tego.
Ja a propos politycznych znaków, to tak jadąc tutaj znowu patrzyłem się na kino Kijów, gdzie niestety no, ta najbardziej nam znana realizacja Krystyny Strachockiej-Zgód, mozaika ceramiczna wewnątrz kina, ona teraz jest niewidoczna, a zamysłem architekta było to, że miała być ściana szkła, która jest mijana przez arterię miejską, samochodów, autobusów, wiadomo, takie nowoczesne myślenie. I tam miga w kącie oka kierowców, a pasażerowie mogą na to spojrzeć bardziej tak dokładnie. Gigantyczna wewnątrz budynku mozaika wypełniająca ścianę równoległą do okna. To był zamiar, prawda? No my wiemy, że tak jest, ale tam zawsze na tej ścianie
coś wisi.
A to wisi też nie z winy, myślę tak, właścicieli, bo teraz już takim adwokatem trochę sprawy zaczynam być, tylko z tego powodu, że nie wolno reklamować filmów poza kinem, no bo to regulacje są jakieś krajobrazowe. Natomiast przed kinem przecież kiedyś był neon, ja pamiętam, to był jak symbol, jak byłem jeszcze tak mały, że nic nie rozumiałem, to jak wracaliśmy do Krakowa, to jak ten neon był, to znaczy, że za chwilę już będzie też dom. I te wielkie maszty od flag, na których były kiedyś zapowiedzi kinowe. Tak to wymyślił autor budynku i podobne flagi są przed Muzeum Narodowym, więc może jakby miasto było w stanie tak trochę pohandlować z tymi właścicielami kina i w zamian za to, że odsłonią tą mozaikę już na zawsze i będą trzymać te okna czyste, to im będzie wolno na tych flagach przywrócić, prawda, ten ich, na tych masztach to ogłaszanie tych filmów. Dla mnie ja bym taki krajobraz wolał z mozaiką widoczną.
To jest, dedykujemy Apollo Film, tam naprawdę są ludzie, którzy rozumieją temat i rzeczywiście można próbować się dogadać, bo no widok jest piękny. Krzysztofie, teraz twoja kolej opowiedzenia, co dalej. Tym bardziej, że nie unikasz słowa taka mała retrospektywa, podsumowanie. No więc tym bardziej, jeśli coś zdecydowałeś się domknąć, to te pola, które cię czekają, są ciekawe dla nas. I pytanie, czy nowe, czy idziesz tą ścieżką, która się wyłoniła?
Znaczy na pewno ten wątek ćmielowski jeszcze troszeczkę ze mną pobędzie, ponieważ to jest dosyć głęboki, interesujący temat. A z drugiej strony ja nie lubię działać, lubię działać z seriami, ale nie lubię działać w ograniczonym czasie.
Tak jak... Czyli odkładasz, wracasz.
Dokładnie tak, żeby uniknąć pewnej takiej, takiego masowego produkowania obrazu.
Też rozumiem, że lubisz spojrzeć na to z pewnego dystansu, co się zadziało.
To prawda. I też szukać innych spojrzeń, które są najlepsze wtedy, kiedy chwileczkę się z tym tematem rozminiemy na chwilę. Natomiast jeszcze w tym roku wracam, albo będę realizował nowe projekty, bardziej w temacie queerowej, która również jest obszarem, w którym dużo działam i jest mi bardzo bliski. Więc za chwilę będzie nowy pokaz też nowych prac, bardziej fotografii, ale w formie instalacji. Na razie jeszcze nie mówię, gdzie i co to będzie, ponieważ są rozmowy. Przypieczętowania jeszcze nie ma, ale to będzie już poza Polską. No i później jeszcze mam kilka takich planów wystawniczych, na które znowu będę przygotował coś nowego. Zresztą też bardzo często lubię pomieszać pewne rzeczy, które już się wydarzyły z czymś, co się wydarza właśnie teraz. Więc te tematy z różnych obszarów, one cyrkulują wokół mnie, są ze mną obecne, ale jakieś tam transformacji ulegają.
Ale takiego, tak zdecydowanego kierunku jak paleolit, to na razie nie ma.
Na razie nie.
Bardzo, bardzo ci dziękuję. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i za tę historię. Mam nadzieję, że przynajmniej w części te projekty będą jakoś dostępne w Krakowie, no bo autobus nie jest dla wszystkich. To już ustaliliśmy.
Tak, tylko podkreślę, wystawy w BWA Ostrowiec Świętokrzyski do 17 kwietnia.
Tak. kurator wystawy Bogumiła Książka i inicjator naszej dzisiejszej rozmowy, spotkania, Robert Domżalski. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Bogumił Książek, autor wystawy Wydech, Krzysztof Marchlak, Układ Współczulny. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Dziękujemy.